Mając na względzie też jeszcze kwestie mszy, bo na przykład o 7 ktoś by chciał pójść, albo w ogóle na przykład już czuje, że tutaj 2 godziny spędził i może by chciał na przykład do domu pojechać. Ja teraz już znacznie krócej, jeszcze ewentualnie jakby były jakieś pytania. Ja też tak sobie teraz chwilę myślałem, że oczywiście odwołuję się do swoich słów, które powiedziałem na początku, że nie jest to wykład systematyczny i akademicki. Gdyby to był wykład akademicki na temat rady, jakie ma jest ubóstwo w Ewangelii, jak się kształtowała historia rozumienia ubóstwa, no, może by to było inaczej. No, przepraszam też, bo że bardziej czuję, że w odbiorze zapalam trochę światła i poruszam pewne problemy do zastanowienia, niż daję gotowe odpowiedzi. Nawet no, myślę, że to jest jakby, no, wiele rzeczy potrafimy przeczytać. Tutaj też trochę rzeczy jest na temat ubóstwa do kupienia na przykład, ale wydaje mi się, że to jest ważniejsze. Mówiłem w tej poprzedniej części, to jakby dla przypomnienia, też o tej pewnej nieoczywistości odpowiedzi w stosunku do własności, posiadania i nieposiadania. Znaczy, że weryfikatorem jest serce i nasz stosunek do Ewangelii i nasz stosunek do Pana Jezusa. To znaczy, że brak może nas otwierać, brak może nas zamykać, ale tak samo posiadanie może nas otwierać na innych ludzi, ale może nas też zamykać. To, że w jakiś sposób też chodzi w tym wszystkim, i przynajmniej w Kościele przez długi czas chodziło o budowanie wspólnoty. Znaczy, że posiadamy i w tym posiadaniu jest pewnego powinność zawarta, pewnego rodzaju, to znaczy, że z tego, co posiadamy i z dochodów Kościoła też dajemy ludziom, którzy nie mają albo nie mogą mieć. Tak? Znaczy, że nie potrafilibyśmy im dać i im pomóc, gdybyśmy nie mieli. No, to jest też uzasadnienie wszelkiej pomocy charytatywnej. Mi się wydaje, że i tutaj też to żeśmy chwilę rozmawiali w przerwie, i to jest taka rzecz, którą chciałem też dopowiedzieć. Do czego tak mi się wydaje, zawsze powinno nas ten brak i ubóstwo, nie tylko materialne, ja to podkreślam, bo to myślę, że zawężanie tego do braku pieniędzy jest pewnym uproszczeniem. To jest kwestia też na przykład ubóstwa naszego duchowego. Ubóstwa naszych możliwości, nie wiem, intelektualnych, pomocowych, wysłuchania kogoś, że nie potrafimy wszystkim pomóc ze wszystkimi problemami. To jest nasze ubóstwo, tak? To też myślę, że warto rozszerzyć to rozumienie, że to powinno nas wprowadzić. Powinno nas prowadzić do czegoś. Rozmawialiśmy tu przed chwilą na temat filmu Into the Wild, czyli Wszystko za życie. Znaczy opowieść o człowieku na podstawie rzeczywiście prawdziwego pamiętnika, o tym widzieliśmy to pewnie wszyscy na podstawie tego, że taki facet, który chciał pojechać na Alaskę, tak? Na Alaskę i tam żyć jako Trump. Na Alaskę, tak? Jak mówi tam i rozdał wszystko i zaczął tam sobie żyć, tak zgodnie z prawem takim natury. Bardzo tak się tam żywił tymi korzonkami i tak jak mu tam Pan Bóg go stworzył w tym z autobusie takim, który tam znalazł jakiś taki. I wszystko byłoby świetnie, bo on był bardzo radykalny w tym. Ale w którymś momencie jakby odkrycie szczęścia, odkrycie radości wzbudza w nim takie poczucie, że on by się chciał z kimś tym podzielić. Że on sam ze sobą no nie potrafi się tym dzielić. Że on sam dla siebie i w momencie, kiedy on, wiadomo, no, na tym polega jakby ten dramat tego filmu, w momencie, kiedy on się decyduje, żeby chciał jednak kogoś spotkać, jest już za późno. Za późno na to. Ale to dokładnie o to chodzi, bo myślę, że brak powinien nas otwierać i powinien nas otwierać na pewnie wiele rzeczy, ale o jednej powiem, to znaczy na jałmużnę. To znaczy, że to ubóstwo powinno nas otwierać na drugiego człowieka. Dlaczego to jest powiązane z jałmużną, z brakiem? No bardzo prosto. No, to jest Ewangelia o ubogiej wdowie. Dobrze ją znamy. To jest Ewangelia, gdzie Pan Jezus patrzy, jak to wygląda w świątyni, wrzucają ludzie pieniądze z tego, co im zbywa. Dają, wrzucają. I przychodzi kobieta, która nie ma nic. Jest absolutnie biedna i wrzuca jeden grosz, a w angielskim tłumaczeniu to jest jeden pence, to znaczy moneta, która jest już niepodzielna. Wrzuca nic prawie, a to jest wszystko. I Pan Jezus mówi, ta wrzuciła wszystko, bo nic nie miała. I to jest doświadczenie właśnie jałmużny i ubóstwa, tego połączenia, tego mostu. To znaczy, że my jesteśmy wezwani do tego, żeby dawać ze swojej biedy. Żeby się dzielić miłością, żeby się dzielić swoim czasem, żeby się dzielić z tego, czego nie mamy. Tak samo możecie to zastosować, ja to często mówię w konfesjonale, że to jest doświadczenie na przykład modlitwy. To znaczy, że nie mamy czasu, nie mamy siły, nie mamy ochoty, nie mamy pomysłu, nie chce nam się modlić. No to się módl. To z tego się masz modlić. Nie mamy, a mamy dawać. To jest doświadczenie jałmużny. To jest tak, że nikt z nas nie jest tego zwolniony. Święty Augustyn, jak komentuje Ewangelię o ubogiej wdowie, to mówi, nawet ci, którzy nic nie mają, mogą dać szklankę wody. Bo Pan Jezus powiedział, kto mi da szklankę wody, kubek zimnej wody poda temu, jak go prosi, to wystarczy. Żeby nikt nie miał poczucia, że jest zwolniony, bo ja nie mam. Nie? Uboga wdowa to jest doświadczenie braku. I to braku totalnego. A jednak daje i to jest najwięcej. Dlaczego to jest ważne? Augustyn tłumaczy, że przez długi czas jałmużna jakby w Piśmie Świętym nie była tłumaczona. Zostawiano ją w rozumieniu greckim. Po grecku jałmużna, to słowo, które określane dzisiaj jako jałmużna, brzmi elimozyne. Elimozyne. Długo go nie tłumaczono, aż w końcu po Augustynie Izydor z Sewilli, nomen omen patron internetu, Izydor z Sewilli, za którymś momentem się do tego przymierzył i zrozumiał, że to słowo najlepiej oddaje nie tyle miłosierdzie, ale oddaje tak jakby taka zbitka wyrazów, dar od mojego Boga. Że ta jałmużna to jest dar od mojego Boga. I jakby tłumaczył potem, dlaczego tak to słowo mu się tak to ułożyło się w taką zbitkę, taki opis, że mamy mizerne serce, mamy serce nieszczęśliwe, mamy serce, które może mało ma, mało się potrafi dzielić, ale daje. Ale przez to jest to darem od Boga, od mojego Boga. To znaczy jakby ta jałmużna przechodzi przez nas i idzie do drugiego człowieka. Tak, że ona nas oczyszcza, a drugiemu człowiekowi pomaga, ale tak naprawdę Bóg działa. I to myślę, że to jest jakby ważne zastrzeżenie. To znaczy, że jakby zawsze w momencie, kiedy nie mamy, kiedy mamy to doświadczenie właśnie takiego braku, pytajcie się, czy potraficie zobaczyć innego, czy macie to poczucie, że a ja jestem najważniejszy, ponieważ ja i mnie boli. Mnie boli. Naturalnie jest tak, że jak jest nam źle, no to my się modlimy o to, żeby się to odsunęło od nas. Ale czy potrafimy wtedy właśnie zrobić to na odwrót, to przewartościowanie świata i zobaczyć, że inny człowiek też potrzebuje i możemy się też dzielić tym, czym nie mamy. Jałmużna to jest oczywiście coś takiego bardzo, bardzo konkretnego, co no, jakby w takim założeniu kościelnym ona powinna być czymś bardzo namacalnym, to znaczy takim też bardzo, bardzo konkretnym. Jeżeli jakby nie potrafimy w ogóle, nie wiem, dzielić się swoim czasem, dzielić się, nie wiem, tym, że to spędzimy z kimś chwilę, to w ogóle jest takie pytanie, to co my w ogóle możemy dać innym? Co my w ogóle możemy z siebie dać? To jest jakby weryfikator też takiego naszego podejścia do drugiego człowieka. No i to, co było jakby bardzo bliskie Franciszkowi. Czy w tym doświadczeniu braku i dzielenia pozostajemy radośni? To znaczy, no właśnie, to enigmatyczne słowo. No ale to znaczy, czy mamy takie poczucie, że nas to, no właśnie mówię, zamyka. Franciszek w biografii jest nazwany, że był ubogi, ale radosny. To znaczy, że jakby on miał takie doświadczenie, że dzielił się tym, czego nie miał, a jednocześnie wewnętrzne w serce miał poczucie, że jest na swoim miejscu. I dlatego, jak mówiłem, to jest krótszy moment. Chciałem zakończyć to rzucanie różnych świateł. Oczywiście pewnie dla nas wszystkich z poczuciem niedosytu. Myślę, że może więcej rzeczy mi chciałem też powiedzieć, ale takim kwiatkiem franciszkańskim. Franciszek takich kwiatków miał mnóstwo. Pewnie może go znacie, a jak nie, no to... Co to jest prawdziwa radość? To jest takie opowiadanie, które Franciszek podyktował bratu Leonowi, który mu towarzyszył w ostatnich tygodniach życia. Pewnego dnia święty Franciszek zawołał brata Leona i powiedział do niego, bracie Leonie, pisz. Ten odpowiedział, jestem gotów. Pisz rzeczy, czym jest prawdziwa radość. Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do naszego zakonu. Napisz to. To nie jest prawdziwa radość. Że tak samo uczynili wszyscy prałaci z tamtej strony Alp, arcybiskupi, biskupi również król Francji i Anglii. I napisz, bracie Leonie, to nie jest prawdziwa radość. To samo nie jest prawdziwą radością, gdy moi bracia poszli do niewiernych i nawrócili wszystkich do wiary. Że nam od Boga tak wielką łaskę mamy, że uzdrawiamy chorych i czynimy wiele cudów. I to też, bracie Leonie, nie jest prawdziwa radość. Lecz co to jest? Prawdziwa radość. Wracam z Perugii i późną nocą przychodzę tu, do Asyżu. Jest zima i słota i tak zimno, że u dołu tuniki zwisają zmarznięte sople i ranią wciąż nogi. I krew płynie z tych ran. I cały zabłocony, zziębnięty i zlodowaciały przychodzę do bramy klasztoru i tak długo pukam i wołam, aż przyszedł brat i pyta, kto jest? Odpowiedziałem, brat Franciszek. A ten mówi, wynoś się, to nie jest pora stosowna do chodzenia, nie wejdziesz. A gdy ja znowu nalegam, odpowiada, wynoś się, ty jesteś człowiek jakiś prosty i niewykształcony. I teraz jesteś tu zupełnie zbyteczny. Jest nas tu tylu i takich, że ciebie nie potrzebujemy. A ja znowu staję przy bramie i mówię, na miłość boską przyjmijcie mnie na tę noc. A on odpowiada, nic z tego. Idź tam precz, gdzie są krzyżowcy i proś. Powiadam ci, bracie Leonie, jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota i zbawienie duszy. I myślę sobie, że to może być takim podsumowaniem tego mówienia o siostrze Pana Boga, czyli o ubóstwie, bo wcale o nas nie czyni świętymi. Możemy nie mieć, ale tracić cierpliwość i wcale nie otwierać się na drugiego człowieka. A jeżeli w tym doświadczeniu, takim właśnie krzyżowym, no bo takim trzeba go nazwać, kiedy nie mamy, potrafimy zobaczyć drugiego i potrafimy zobaczyć Chrystusa, to tak naprawdę dobrze, żeśmy to ubóstwo przeżyli, że tak naprawdę ten nasz stosunek do własności to może nie jest jednak taki zaprawiony chciwością.
Dziękuję Ojcu i dziękuję za to.
Bardzo dziękuję za cierpliwość, że to tyle mieli Państwo ochoty. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Chrystusa. Amen.